Siostry i bracia, czy sądzicie, że kiedykolwiek Jezus popełnił błąd? Takie pytanie wydaje się bardzo dziwnym. Czy Jezus kiedykolwiek rozmyślił się, zmienił decyzję? Zechciejmy sięgnąć do Ewangelii Mateusza, 15 rozdziału i od wersetu 22 przeczytajmy następujące słowo. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on, odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on, odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Na pytanie przeze mnie postawione po przeczytaniu tego tekstu można by już odpowiedzieć twierdząco. Czy Jezus zmienił kiedyś zdanie? W tej historii o kobiecie kananejskiej jest pewien problem, ponieważ przeciwko tej kobiecie aż trzy rzeczy przemawiają na jej niekorzyść. Po pierwsze, była kananejką, a więc była czcicielką też kultów lokalnych. Była poganką. Po drugie, w tamtych czasach jednym z największych grzechów, w rozumieniu oczywiście ortodoksów, było to, że była kobietą. To był poważny problem. I śmiała zaczepić publicznie mężczyznę. To już było niedopuszczalne. Poganka i zaczepia Żyda. Poważny problem. A po trzecie, jest strasznie natrętna. Tak bardzo, że uczniowie nie wytrzymują i mówią: no weź ją odpraw, krzyczy za nami, przeszkadza nam, my tu mamy przecież ważną misję do spełnienia, a ona nam przeszkadza. W filmie Akira Kurosawy, Siedmiu Samurajów, stary wojownik odpędza kijem nieustępliwego adepta, który chciał u niego pobierać lekcje. I krzyczy do niego: nie stać mnie na ucznia, odejdź. Ale młodzieniec był uparty, nie odstąpił od niego i w końcu został przyjęty. Ta kobieta musiała bardzo ufać Jezusowi, mimo że przecież go nie znała za bardzo. Mimo że tak naprawdę niewielka jej wiedza może była na jego temat. Ona przyszła tak jak do lekarza. Miała takie zaufanie. Przynajmniej z tego tekstu możemy tak sądzić. To tak jak my idziemy do lekarzy i ufamy, że mogą nam pomóc. Tak naprawdę w większości sytuacji ufamy lekarzom tak bardzo, że powierzamy im nasze życie. Bo jeśli ktoś z nas musiał przejść operację i położył się na stole operacyjnym, oddał swoje życie w ręce lekarzy. Ufał, że wszystko zrobią dobrze, że nie skończy się to jakimś dramatem. Ta niewiasta może szukała pomocy już w wielu miejscach, ale nikt nie mógł jej pomóc. Może jak inna niewiasta, o której też czytamy w Ewangeliach, straciła wszelką nadzieję i straciła może wszelkie środki też finansowe. Z tym, że tamta postanowiła: dotknę się tego Jezusa. Oto do niej, Kananejki, poganki, doszła wieść o zbliżającym się nauczycielu. I być może był to ten moment, o którym powiadamy. Był on dla niej ostatnią deską ratunku. Przełamała wszelki opór, przełamała wszelkie ograniczenia, przełamała poniżenie, zlekceważenie jej może i prosiła o pomoc. I to nie dla siebie. Prosiła o pomoc dla swego dziecka. Była zdesperowana w tym, co się zdarzyło w jej domu. Jej córka była dręczona przez demona. Była tak zdesperowana być może jak Jakub nad potokiem Jabłok, kiedy zmagał się i wtedy anioł powiada: puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Tak bardzo była zdesperowaną niewiastą. A kto z nas widział matki niezdesperowane, gdy ich dzieci chorują? Myślę, że najlepiej to widać, gdy naprawdę dzieci trafiają na oddziały onkologiczne, gdy matki spędzają ze swoimi dziećmi długie godziny, dni, czasami tygodnie. Trudno sobie wyobrazić, by matka nie szukała jakiejkolwiek pomocy dla swego dziecka. Jej desperacja była niezwykła. Ona wołała za Jezusem: miej litość dla mnie. Ty jesteś jedyną moją nadzieją. Nie możesz odrzucić mnie. Ona przypomina mi nieco Piotra, który powiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Gdzie my mamy szukać wsparcia i pomocy? Kto nam może pomóc? Ty jesteś jedyną nadzieją. Reakcja Jezusa Chrystusa na jej prośbę jest co najmniej zadziwiająca, niesłychana. To nie jest ten sam Jezus, którego znamy z Ewangelii, którego znamy z wcześniejszych rozdziałów tejże Ewangelii Mateusza. To nie ten Jezus chyba. Pamiętamy Jezusa, do którego też przyszedł poganin, setnik, i powiedział: Panie, mój sługa bardzo cierpi. I bez chwili wahania Jezus odpowiedział: przyjdę i uzdrowię go. Na wołanie tej niewiasty nie reaguje, jakby nie słyszał, o co ona prosi. Była gorszą od tego setnika, od tego Rzymianina, bo on był Rzymianinem, a ona Kananejką? Czy była gorsza od tej niewiasty, która 12 lat chorowała, wydała wszystkie swoje środki, nikt jej nie pomógł i dotknęła się Jezusa, a on jej powiedział: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Czy była inna od tych niewidomych, którzy wołali za nim: Jezusie, zmiłuj się nad nami, czego chcecie? Bartymeuszu, czego chcesz, abym przejrzał? Wtedy dotknął, jest powiedziane o niewidomych, o Bartymeuszu. Dotknął ich oczy, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. W czym była gorsza, że nie reagował na jej wołanie? To coś nowego, to coś niesłychanego. Pomaga Żydom, którzy nie byli wdzięczni, którzy lekceważyli go, którzy podpatrywali go, oskarżali go, nienawidzili go. Im pomaga. Ta niewiasta miała taką prostą prośbę: Panie, pomóż, moje dziecko jest dręczone. Ale nie tylko moje. Panie, pomóż mnie. Jestem udręczona, już nie mam siły. Ta matka potrzebowała również pomocy. Wystawiali go na próbę, a on pomagał jej, jakby nie chciał. Ona nie była godna uwagi, ale przyszła. Nie upominała się o coś, co się jej należało, tylko prosiła, aby się nad nią zmiłował. Przedstawiała swoje nieszczęście. Nie ma odpowiedzi na jej prośbę, na jej wezwanie. Dlaczego? Zadziwiająca cisza. Nawet uczniowie tę ciszę usiłują przerwać. Odpraw ją. Przeszkadza nam. To przerażająca cisza. Jeśli wołasz do Jezusa i zalega głucha, niezrozumiała cisza. Jak to jest? Wiedział, że 9 trędowatych nie przyjdzie mu podziękować, a jednak pomógł im, uzdrowił ich. Jeden wrócił z tej 10, ale reagował, pomógł. Powiedział im, idźcie, pokażcie się. Jej nie zauważa. W końcu przerywa milczenie, gdy ta jeszcze bardziej zdesperowana podbiega, pada przed nim. Prosi, pomóż, nie mam do kogo przyjść, nie ma mi kto pomóc. Jestem bezsilna, bezradna. To jest dramat. Demon męczy mój dom, moje dziecko. Jakby otwierają się drzwi, jest nadzieja. Jezus odzywa się. Wyobrażam sobie, gdyby to w taki sposób powiedział. Jestem posłany i zrobiłby tu długą pauzę. Kobieta miałaby nadzieję. Myślałaby, no, zareagował. Jest jakaś nadzieja, otwierają się drzwi. A on powiada, tylko do owiec zaginionych z domu Izraelu. Bolesny strzał. Wiecie, co Jezus robi? Rzuca w nią cegłą. I moje pytanie jest, jak reagujesz, gdy Bóg rzuca cegłą? Czy Jezus popełnił błąd? Czy to jest ten Jezus? Nie odpowiada miłością, współczuciem. My tak lubimy w dzisiejszych czasach, tak bardzo ludzie podkreślają. Jezus jest miłością, tylko o tej miłości mówią. Tak zagłaskują, zamaślą wszystko. A tu nagle Jezus wykonuje strzał. Śmiertelny, moglibyśmy powiedzieć. Nazwałem to na swój użytek. Rzuca w nią cegłą. Myślimy sobie, może to jakaś pomyłka. Może ewangelista coś przeoczył, może przekręcił, może pomylił się. Może w tej Ewangelii jest to źle zapisane. To jest niemożliwe. Jezus jest miłością. Bóg jest miłością. Co On zrobił? Jak mógł być tak arogancki? Bo prawie, że to jest na granicy arogancji. Powiada, nie dla ciebie. No, no. Ja jestem do wybrańców wysłany. Ale ta niewiasta wie, dlaczego woła. Dlaczego prosi. Może żeśmy coś przeoczyli, czytając to opowiadanie. Zapewne tak. Przeoczamy to, chociaż już o tym wspomniałem, że ona przecież prosi dla swojego dziecka. Jest zdesperowana. To jest dramat w jej życiu. Ona nie robi tego z jakiegoś kaprysu. Ona wie, dlaczego prosi. Pamiętacie Abrama, gdy modli się, Boże, upływają lata. Obydwoje już jesteśmy podstarzali, seniorzy. Obiecałeś mi potomka. I jakoś nie dotrzymujesz obietnicy. Zabawiasz się mną? Odejdę bez dziedzica. Moim dziedzicem zostanie kto inny, Eliezer z Damaszku. Mówi, nie, będziesz mieć potomka. I otrzymuje potomka. A gdy go już ma, Bóg cegłą mu w głowę, buch. Powiada, teraz mi go oddaj. I to w jak dramatycznych okolicznościach. Abraham wierzy Bogu, podąża, by złożyć ofiarę, ale wie, że oberwał cegłą. Jak Bóg tak mógł zrobić? Gdzie jest Boża sprawiedliwość? To jest sprawiedliwy Bóg? Jak ośmielił się coś takiego uczynić? A ta kobieta, gdy usłyszała tak dramatyczną wypowiedź Jezusa Chrystusa, umilkła, powiedziała, tyle miałam nadziei, a ja myślałam. A ja się spodziewałam. A myśmy myśleli, pamiętacie te słowa uczniów? A myśmy myśleli, że będziemy ministrami, będzie rząd wokół Jezusa, no i my przejmiemy władzę. A to już trzeci dzień, jak go pochowali, jak go ukrzyżowano, pochowano. Jesteśmy zdegustowani. 3 lata zmarnowane. Chodziliśmy za nim, myśleliśmy, że to jest ten, i zostaliśmy sami. Chyba nas zmanipulował. wykorzystał nas, ale piękny sen o Bożym Królowaniu, o Królestwie Jezusa rozwiał się, ale ta niewiasta nie ustąpiła, nie ostygła w swym zapale. Czy my w takich sytuacjach, gdy wołamy do Boga, gdy nie otrzymujemy odpowiedzi takiej, jaką chcielibyśmy, albo gdy Bóg nie reaguje natychmiast, albo gdy nas na glebę nie rzuci i nie potrzepie nami, to myślimy sobie, o, to nie ten Bóg, to nie zielonoświątkowy Bóg, to jakiś baptystyczny może Bóg, bo nami nie zatrzęsło. To taki jakiś łagodny. Nie patrzymy tak na wiele sytuacji? Gdy się coś takiego spektakularnego nie zdarzy, to myślimy sobie, ten Bóg nie wysłuchał nas. On nie reaguje tak na naszą modlitwę. A przecież mieliśmy potrzebę. Czy milczenie Boga, Jezusa Chrystusa, mogło pogrążyć w takim zwątpieniu? Ta odpowiedź mogła jak najbardziej doprowadzić do rozczarowania. Ta niewiasta mogła być przerażona, ale ona dopuściła się bezczelności. Podeszła i powiedziała, nie odejdę. Panie, pomóż mi, nie mam nikogo. Uczniowie mówią, krzyczy za nami. Pomóż mi. Jeden z moich znajomych, którego znam od lat, powiedział tak. Ten, kto ma nadzieję, działa. I to tak, aby być pewnym, że uczynił wszystko, co było w jego mocy. Ten, kto się łudzi, czeka. Najwyżej z rosnącą frustracją pokrzykuje, należy mi się. Ona miała nadzieję, czekała, nie zwątpiła, nie przeraziło ją to, co Jezus powiedział. Komuś z boku wydawało się, że mogła być niezrozumiana. Anna, matka Samuela, tak bardzo pragnęła mieć dziecko. Stanęła przed Bogiem i modliła się. Stanęła w świątyni i modliła się. Była tak zdesperowana, że z boku wyglądało to dziwnie. A Heli przyglądał się temu i myśli sobie, o, chyba za dużo wypiła wina. Coś z nią się dzieje, sama do siebie mówi. Jest z nią niedobrze. Nie zrozumiał goryczy i potrzeby tej niewiasty, tego niezwykłego pragnienia, tej desperacji. Nie rozumiał. Ale cegła następna leci na tę Kananejkę. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Zaszczycił ją wspaniałą odpowiedzią. Myślę, że jeszcze bardziej ją przeraził niż milczenie, które trwało jakąś chwilę. Inni korzystali z uzdrowień. Nawet nie byli wdzięczni. A jej powiada, że niedobrze jest brać chleb dzieci? I myślę, że mogła tak odpowiedzieć. Nie znajdujemy tego w tym zapisie. Ale tak sobie myślę. Wiem, że chleb jest potrzebny dzieciom. Doskonale to rozumiem. Trzeba im zapewnić. Bo jeśli nie godzi się brać chleba, to nie godzi się też brać okruszyn. Ale jeśli można troszkę chleba otrzymać, to jest nadzieja, że mogę też troszkę okruszyn otrzymać. I chociaż nie jestem tego godna, i chociaż może nazwałeś mnie psem, bo tak dosłownie brzmi tam to sformułowanie, to i szczenięta, i psy ze stołu panów jedzą okruszyny. Zauważcie, że coś jeszcze bardzo ważnego powiedziała. Uznała go za pana. Nie jesteś kimś tylko. Te okruszyny wystarczą mi. Daj mi tych okruszyn. Kochani, okruszyny ze stołu Pana wystarczą, abyśmy byli ubłogosławieni, abyśmy byli nasyceni, abyśmy mieli zaspokojone nasze pragnienia. Jeśli to są okruszyny ze stołu Pana, bądź pewien, bądź pewna, że one będą odpowiedzią na Twój problem, będą odpowiedzią na Twoją potrzebę. Te okruszyny więcej będą znaczyły niż może gdzie indziej, gdy się najesz niezdrowego chleba. Przyjdź do stołu Pana i skorzystaj z okruszyn, które od Pana pochodzą. Niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Niechaj Ci się stanie, jak chcesz. Czy coś zauważacie może w tym tekście, w tej odpowiedzi? Niechaj Ci się tak stanie. Patrzę na pierwszą stronę Biblii i czytam, a Bóg powiedział, niechaj się stanie światłość. Niechaj się stanie dzień. Niechaj się stanie to. Niechaj się stanie tamto. Bóg rzekł i stało się. Jezus rzekł i stało się. To ten sam Bóg. Może jesteśmy w potrzebach. Jesteś w problemie. Nie ustajesz w modlitwie. Pewna niewiasta powiedziała, byłam w mojej prośbie namolna. Może gdy wołałam, to Bóg powiadał, o, to ty znowu, aleś uparta. Ale mówi, nie ustąpiłam, modliłam się. Przychodziłam do Boga dzień i w noc, dzień i noc. I odpowiedział mi, byłam namolna. Ona była uparta. Przyszła do Boga, przyszła do Jezusa Chrystusa i powiedziała, Panie, potrzebuję pomocy. O, to ty znowu. Tak, to ja. Pewien wierzący człowiek, ufający, że Bóg uzdrawia, powiada, spadło na mnie jak grom z nieba, gdy diagnoza brzmiała, guz na płucu. Proszę się zgłosić tego i tego dnia na operację. A lekarz, człowiek, który ufał tylko swojej wiedzy, powiada, nie ma innej możliwości. Ale przed samą operacją wykonano ostatnie badanie i odstąpiono od operacji. I ten wierzący pyta się, panie doktorze, co się stało? Zmieniliśmy diagnozę. A on powiada, to Bóg zmienił diagnozę. Nadzieja nie rezygnuje. Nadzieja nie wie, jak to się dzieje, że coś zostaje zmienione w naszym życiu, ale wie, że Bóg może, że Bóg zmieni diagnozę, że Bóg zmieni sytuację. Możemy być w różnych sytuacjach. Zastanawiam się, jakie my wyciągamy wnioski, gdy otrzymujemy takie uderzenie cegłą. Coś nas dotknie. To nie jest takie proste. To tak łatwo się o tym prawdopodobnie mówi. To łatwo jest z tego miejsca powiedzieć o twoim problemie, że go masz. Ale trzeba wejść w twoje buty, by wiedzieć, jak to jest naprawdę. Chociaż mam wrażenie, że ta pierwsza odpowiedź Jezusa jest w zgodzie z tym, co apostoł Paweł później napisze do Rzymian. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą, ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Wydaje się, że to jest prawidłowość pewna. Najpierw wybrani, a potem poganie. Wydawałoby się, że to jest dobrze. A druga odpowiedź Jezusa też ma charakter etyczny. Niedobrze jest brać chleb dzieci. To nie jest moralne poprawnie pozbawić dzieci chleba. I pozwolić im, by głodowały. Kiedy szczenięta najadają się dosyta, a dzieci miałyby głodować, to pytanie moralne, etyczne. Jak to? Tak, Panie, ale i te szczenięta są ubłogosławione Twoimi resztkami. Ale tak naprawdę, kochani, my wcale resztek nie otrzymujemy od Boga. My naprawdę nie otrzymujemy ochłapów, tak powiem brzydko. Otrzymujemy Boże błogosławieństwo. To nic, że czasami czekasz na niedługo, że czasami nogami przebierasz, bo już jesteś niecierpliwy, niecierpliwa. Niewiasta powiedziała coś, co wyprzedziło epokę. Ewangelia nie jest tylko dla Żydów. Wiem, Panie, że dla nich przyszedłeś, ale i dla nas też. Nie tylko dla wybrańców, nie tylko dla Żydów. Nie tylko dla tych, którzy dostosują się do naszych oczekiwań. Nie tylko dla tych, którzy będą się zgadzać z nami i będą nas po plecach poklepywać i mówić, o tak, was popieram, bo wy z wami się zgadzam. Nie tylko dla takich Jezus przyszedł. Nie dla tych, którzy popierają nas, ale dla każdego zgubionego grzesznika, dla każdego, który znalazł się w beznadziejnej sytuacji. Kościół pierwszy miał problem. Zastanawiali się, jak mogą Żydzi stać się ludźmi wierzącymi. Jak to się może stać? Czym ich obarczyć, tych nieżydów? Jakie muszą wykonać rzeczy? I był problem w Kościele. I w Dziejach Apostolskich czytamy taką niezwykłą informację. Postanowiliśmy, Duch Święty i my, i znaleźli rozwiązanie, i znalazła się odpowiedź. To nie było tak tylko, że dla Żydów, a poganie muszą wypełnić wiele przepisów, aby dołączyć do grona ludzi zbawionych. Nie, nie. Dla każdego. Ta niewiasta wyprzedziła epokę, bo powiedziała: Panie, wiem, że i dla mnie też jest ratunek. Wiem, że możesz. Czy Jezus był niechętny? Czy nie chciał jej pomóc? Myślę, że nie. Chciał coś udokumentować. W jej sercu wzbudziła się jeszcze głębsza wiara, ale tym z boku pokazał: nie jesteście jedynymi wybrańcami. To nie tylko dla was tutaj przyszedłem na tę ziemię. Dla wszystkich. Uczniowie musieli skorygować swoje myślenie. Już nie powtarzali słowa: Panie, odpraw ją. Ale Boże, przyszli potem, wiecie, to takie czasami chrześcijańskie faryzejstwo wyłazi. Nagle jak się sytuacja zmieniła, przyszli, poklepali ją może po plecach, powiedzieli: no fajnie, siostro, że byłaś taka wytrwała, gorliwa, wierna. A ona mogła im powiedzieć: a najpierw żeście krzyczeli, żeby mnie wygonić, co? Wiecie, my w sobie mamy dużo z ludzi, z takiego zachowania, że to tylko dla mnie. Ile razy zdarzyło się nam ludziom wierzącym, dostać cegłą? Zadaj sobie to pytanie. Ale nie w formie ubolewania, litowania się nad sobą, biadolenia nad sobą. Zadaj sobie pytanie, czemu to miało służyć? Co to doświadczenie, które mnie spotkało, miało mi do powiedzenia? Co Bóg miał przez to mnie do powiedzenia? Może ktoś kochany odszedł do wieczności. Trudno jest czasem się pogodzić, zwłaszcza jak są okoliczności jeszcze dramatyczne odejścia. Wszystko było tak dobrze i straciłeś pracę. Czy wygrażasz Bogu palcem, że przecież Panie, tak było dobrze, nie mam pracy. Wszystko było tak dobrze, tak się ładnie układało i małżeństwo się posypało. A dlaczego? A może coś zmarnowałeś w tym małżeństwie? A może myślałeś, że my sobie damy radę? Wiecie, dzisiaj ludzie Boga już nie potrzebują, dopóki sobie dają radę. Dopóki dają sobie radę, Bóg nie jest im potrzebny. Jak się coś zawali, to korzystają z tego bardzo brzydkiego przysłowia, które mi się strasznie nie podoba. Gdy trwoga, to do Boga. Szkoda, że wcześniej nie. Ufałeś komuś i zostałaś zmanipulowana. Otrzymałeś niepokojącą diagnozę medyczną. Jesteś tymi różnymi okolicznościami, które miały miejsce w twoim życiu, sparaliżowany. To zadaj sobie pytanie. Co Bóg chce mi powiedzieć przez tę sytuację, która ma miejsce w moim życiu? Ktoś powiedział: czasem trzeba stracić wiele, żeby jeszcze więcej zyskać. Nieraz sobie myślę: Boże, czy tak musi być, że ktoś musi dolecieć do dna, przebić dno i dopiero się opamięta? Ilu takich ludzi znacie? Ilu ja ich znam? Kiedy mówimy im o Bogu, kiedy mówimy im o tym: nie rób człowieku tak, nie postępuj. Biblia mówi tak: no, wie lepiej. Trzaśnie o dno, przeleci przez dno i nagle się budzi, nie powiem w czym. Wtedy: Boże, ratuj. Ale gdzie byłeś wcześniej? Dlaczego nie słuchasz, gdy Bóg może użył kogoś, kto by ci pomógł? Pozwolę sobie na pewien interesujący przykład. Pewnemu młodemu człowiekowi powodziło się bardzo dobrze. Kupił sobie nowego Jaguara i jechał nim przez miasto. Z boku zauważył dzieciaki bawiące się, tak mu się wydawało, bawiące się między samochodami. Nawet nie zwolnił, kiedy te dzieciaki mijał. Ale nagle wydawało mu się, że coś zauważył. Kiedy przejeżdżał obok, dzieciaki się schowały i nagle poleciała cegła prosto w drzwi nowiutkiego Jaguara. zahamował, wycofał do miejsca, skąd wyleciała cegła, wyskoczył, złapał pierwszego z chłopaków, przydusił do samochodu i powiada: czy wiesz, szczeniaku, co już zrobił? Wiesz, ile będzie cię ta cegła kosztować? A to dziecko mówi: proszę pana, tu leży mój brat, inwalida, spadł z wózka. Nie mam siły go wnieść na ten wózek, pokaleczył się i nikt nie chciał się zatrzymać. Proszę mi pomóc. To była desperacja. Tylko cegła mogła zatrzymać kogoś. Ten młody człowiek podniósł tego chłopca, to starszego brata tego chłopczyka, posadził na wózku, przyjrzał się, że tak naprawdę nic się nie stało, drobne podrapania, ale gdy go sadzał, poczuł, jak kluska rośnie mu w gardle. Dzieciaki podziękowały, a ten młodszy mówi: niech Pana Bóg błogosławi. Kiedy wrócił do samochodu, zobaczył, że ta cegła znaczne wgniecenie zrobiła i postanowił, że nigdy nie naprawi tych drzwi. Szkoda była znaczna, ale usłyszał taki głos wewnętrzny: nie pędź przez życie tak szybko, aby ktoś musiał aż cegłą rzucać, aby zwrócić na siebie uwagę. Bóg szepcze często do naszego życia i nie mamy go ochoty czasem słuchać i musi rzucić w ciebie cegłą, byś zwolnił, zatrzymał się, posłuchał, co ma do powiedzenia. I to nie mówię, że tylko wam. Może do mnie rzuca cegłą. Może ja muszę w jakiejś sytuacji zwolnić, zastanowić się, zapytać. Bóg nie chce i Bóg nie jest autorem tego, by w twoim życiu było źle, by były problemy, by się one tworzyły i nawarstwiały. Ale Bóg czasem musi zatrzymać nas, bo Jemu zależy na moim i twoim życiu. On nie chce śmierci grzesznika, ale zbawionego też nie chce, by śmierć pochłonęła, ta wieczna śmierć, by stracił zbawienie. Nie wierzcie w to, jak ludzie mówią: zbawiony na zawsze zbawiony. Może stracić zbawienie. Z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. To nie jest słowo na wiatr. Bracia i siostry, żyjemy w coraz bardziej anonimowym społeczeństwie. Jesteśmy odizolowani metalowymi kokonami, które nazywamy samochodami. Wsiadamy w nie, podążamy, nie słyszymy głosów ludzi. Jesteśmy w domach oddzielonych ścianami albo płotami i nie zauważamy potrzeb innych ludzi. Rozmawiamy z sobą przez SMS-y albo przez telefon. Wiecie, już takie dowcipy są, że małżeństwa rozmawiają przez SMS-y z sobą, bo jak tylko nie mają telefonu w ręku, nie potrafią rozmawiać, nie mają słów, nie wiedzą, co sobie powiedzieć. Anonimowość jest grą na topie. Nie czekaj, aż Bóg będzie musiał użyć cegły. Jak wygląda moja postawa wobec Boga? Jak Go proszę? Jak z Nim rozmawiam? Obrażam się na Niego? Mam pretensje? Kiedy nie reaguję od razu, co wtedy myślisz? Jakiego wtedy znasz Boga? Jakiego Boga widzisz? Jakiemu Bogu zadajesz sobie pytanie: zaufałem? Miało być tak dobrze, a jest inaczej. Zadaj sobie pytanie: a czy ja słyszę Jego głos? Czy nie pędzę w tym życiu i jest potrzebna cegła, by mnie zatrzymała? Bym nagle ten mój wypolerowany samochodzik, to moje wypolerowane chrześcijańskie życie obejrzał z tej strony z zewnątrz, bym się temu przyjrzał? Bym zobaczył, jak to naprawdę wygląda? Nie martw się, że drzwi twojego duchowego życia troszkę zostały wgniecione, jeśli Pan Bóg cię tam potrząsnął. Ale może to spowoduje, że znajdziesz czas, by czytać Boże Słowo, by się modlić, by rozmawiać z ludźmi, by odpowiedzieć na potrzeby, jakie mają, by się nimi zainteresować. Wiecie, teraz nadchodzi taki czas, że ludzie różne akcje powołują i pomagają, chcą pomóc jedni drugim. Czasami myślimy sobie: o, w tym nie wezmę udziału. Ale coś wam powiem. Z czego są znani ludzie największego kościoła w swojej działalności charytatywnej? Z Caritasu. A z czego my jesteśmy znani? Powiedzcie mi, jak się nazywa ta nasza działalność? Pomyślcie, czy proszę Boga z wiarą i wytrwale? Czy utożsamiam się z tym prostym wołaniem Boga? Ulituj się, Panie, nade mną, synu Dawida. Pomóż mi. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Czytamy, że ta niewiasta powiedziała: moje dziecko jest dręczone przez demona. A co Jezus powiada? Idź i jest uleczona. Myślicie, że demona można leczyć? Demona się wygania. Czy Jezus się pomylił? Czy popełnił błąd? Myślę, że ta niewiasta miała złą diagnozę. On wiedział, co w tej dziewczynie jest. Demona się nie leczy, demona się wygania. Jezus by go wypędził. A jeśli powiedział, ona jest uzdrowiona, to znaczy, że była naprawdę chora i potrzebowała pomocy. Nie szufladkujcie wszystkiego do jednej szuflady. Jak coś się złego dzieje, demon. Poczekaj. Jak demon, to nie możesz się modlić. To musisz go wygnać. A jeśli uzdrowiony, to nie demon. Czasami nie mamy dobrego rozeznania. Ale Bóg ma. On jest wszechmogący. On wie, powierz Bogu swoje sprawy. Powierz Jemu swoje życie. Ufam, że to słowo do czegoś was zainspiruje. Nie czekajmy, do czegoś mnie może zainspiruje. Nie czekajmy, aż Bóg będzie musiał zatrzymać nas cegłą. Pozwólmy, żeby Jego słowo przemawiało do naszego serca. Podziękujmy Bogu, że On zna i wie, jacy jesteśmy. A masz potrzebę, masz problem, nie wiesz, co z tym zrobić, jak to rozwiązać. Nie musisz nawet na dachach ogłaszać. Przyjdź do Jezusa i powiedz: Panie, pomóż mi. Jestem zmęczony lub zmęczona tą sytuacją. Panie, chcę nawet okruszyn Twego stołu, ale pomóż mi. Nie radzę sobie. I może nie rozpoznaję tego dobrze, ale Ty, Panie, jesteś wszechmogący. Rzeknij słowo i stanie się. Ufam, że gdy będziemy tak wołać, nasze dzieci będą zbawione, nasze problemy będą rozwiązane, nasza sytuacja się zmieni, nasze zdrowie będzie zmienione, Bóg dotknie się. Ufaj. Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Wierz, córko, wiara Twoja sprawia, że Twoje dziecko jest uzdrowione. Twoja wiara sprawi, ta wiara ziarna gorczycy sprawi, że sprawy zaczną toczyć się inaczej, bo Bóg w nich będzie. Niech Ci Bóg w tym błogosławi. Amen.